3, 2, 1. Najsilniejsza polska fizjoterapeutka Zuzanna Sobczak. Dzień dobry.
Cześć Marek, dzień dobry.
Znaczy w ogóle ja nie wiem, bo przed chwilą na tym tak zwanym off, na antenie off rozmawialiśmy o tym, że tam fizjoterapeuci versus trenerzy. Ja nie wiem, czy się nie obraziłem tym, że cię nazwałem fizjoterapeutką, bo też taka ciekawa historia. Kim ty się czujesz bardziej? Czy ty się czujesz bardziej fizjoterapeutą, czy czujesz się bardziej trenerem?
No właśnie chyba nie mam takiego środka. Nie mam takiego, wiesz, że bardziej w którąś stronę. To zależy, wiesz, od miesiąca. Na przykład teraz znowu mam więcej fizjoterapii, a na przykład styczeń upływał w więcej treningów, więc ciężko mi powiedzieć, nie, żebym w jedną stronę szła. To jest tak płynnie się przeplata u mnie, że czuję się tym i tym, ale jeśli chodzi na przykład o rozwój swój, no to dużo mniej już inwestuję w szkolenia trenerskie, a dużo więcej inwestuję w szkolenia zdecydowanie fizjoterapeutyczne, nie?
No dobra, to zacznijmy sobie od tej strony, którą chciałem zostawić na dużo później, bo tak jak znowu rozmawialiśmy poza anteną, że generalnie fajnie by było porozmawiać o rzeczach, które nie będą się skupiały tylko i wyłącznie w kontekście fizjoterapii, treningu i fizjoterapii i tak dalej, ale mnie zawsze nurtuje taka rzecz, bardzo mocno w sumie, u szczególnie osób, które tak jak ty mają takie no, dwutorowe wykształcenie i doświadczenie zawodowe. I teraz... na ile, bo wiesz, no, ja z tobą pracowałem dosyć długo, zresztą cały czas pracuję, bo jakby rehaby, które dostałem od ciebie, które mam zalecone, robię cały czas jak mantrę, bo jest po prostu lepiej i celują to, co u mnie nie działało, no a ty po prostu zdiagnozowałaś to, co nie działało praktycznie po mistrzowsku, wiesz, nie oglądając mnie nawet, co było zabawne, dla mnie było zabawne. No i wiadomo, ja pracuję to w Zgorzelcu ze swoim fizją, mój fizjo jest manualny, ale nie jest trenerem, więc on wiele rzeczy też nie ogarnia, mimo tego, że bardzo go lubię i jest generalnie świetnym manualnym terapeutą, no to wiadomo, że jak gadamy o treningu, no to on pokiwa głową i mówi no okej, tak? I teraz na ile realnie, bo to wiesz, to taka pewnie ciekawostka będzie dla ludzi, którzy planują podobną karierę do twojej, o której sobie potem jeszcze pogadamy, ale na ile realnie bycie fizjoterapeutą pomaga ci w byciu trenerem, albo odwrotnie, bycie trenerem pomaga ci w byciu fizjoterapeutą.
No to może najpierw ta pierwsza część pytania, czyli bycie fizjoterapeutą w kontekście bycia trenerem. Ja uważam, że to jest spore ułatwienie, bo ja nie zastanawiam się nad pewnymi rzeczami, czy komuś w ten sposób zaszkodzę, bo to po prostu wiem, jestem jakby dużo bardziej pewna a propos tego, co robię w treningu w kontekście jakichś tam problemów medycznych. To na pewno. I tak jak widzę, bardzo często do mnie piszą właśnie studenci, którzy chcą pójść na fizjoterapię, żeby być trenerami. Tylko, że niestety no, prawda jest taka, że na fizjoterapii my się uczymy kupę rzeczy, których potem nie wykorzystujemy. Nie? To trochę tak jak ze studiami medycznymi, że rozwijasz się we wszystkich kierunkach i kardiologii, i ortopedii, i ginekologii, ale potem wybierasz sobie bardziej taką jedną swoją specjalizację, w której siedzisz, nie? No i tak samo jest w fizjoterapii, że poznajemy naprawdę ogrom wiedzy i ja przez bardzo długo chciałam pracować z dziećmi, to znaczy z takimi dziećmi chorymi neurologicznie, czyli wszelkiego rodzaju praca jakby z niemowlakami, które mają obniżone napięcie mięśniowe i tak dalej, ale gdzieś tam naturalnie cały czas trenując będą aktywną fizycznie i przy okazji mając jakąś tam kontuzję większą po drodze, przekierowałam swoją uwagę na ortopedię i w związku z tym po prostu moja uwaga została trochę mocniej nakierowana na właśnie ruch i pracę z tym ruchem i potem płynne łączenie zawodu trenera i fizjoterapeuty. No a z drugiej jakby strony, czyli bycie trenerem, który, jak to zapytałeś, czy bycie trenerem pomaga mi w byciu fizjoterapeutą? No jest taki trend, który... No jakby świat fizjo jest bardzo podzielony, ja o tym rozmawiam praktycznie w każdym podcaście, tak jak wcześniej ci mówiłam, bo obecnie jest, no są obozy, robiły się obozy w fizjoterapii, jedni twierdzą, że tylko ruchem jesteśmy pewne rzeczy w stanie wyprowadzić. Ja znam fizjoterapeutów, którzy tylko i wyłącznie pracują w gabinecie i trochę się wyśmiewają z tego, że tak, zacznij więcej ćwiczyć, na pewno ci to pomoże, szczególnie przy problemach przeciążeniowych. No i tutaj wiesz, jakby no te obozy są skrajnie różne, a wydaje mi się, że chodzi o to właśnie, żeby nie negować kogoś, nie hejtować, tylko mieć otwartą głowę, zrozumienie, a wybierać swoje narzędzia, które są nam potrzebne, nie? I w tym momencie na przykład zrozumienie ruchu zrozumienie tego, co się dzieje na sali treningowej, jak ktoś pracuje, czego potrzebuje, no to tylko pomaga, to jest tylko dodatkowe narzędzie, no i tak naprawdę otwiera na pewne rzeczy, a nie, że zamykamy się tylko na pracę manualną, na kozetce, nie? I staramy się wszystko wypracować bez ruchu. No czasami ten ruch jest potrzebny, jednak ten aparat ruchu jest na tyle skomplikowany, że po coś jest aż taki skomplikowany.
To są w tej twojej historii dwa bardzo istotne i ciekawe punkty. Do samego kontekstu kontuzji przejdę dalej, bo tu się twoja historia zazębia z tym, o czym mówił Mariusz Dzięcioł, którego ja bardzo serdecznie pozdrawiam. Zresztą ty pewnie też go pozdrawiasz.
Tak, ja również, no pewnie.
Więc to jest ten taki element, wiesz, ja to nazywam moment, w którym superbohater zostaje superbohaterem, wiesz. No Batmanowi zabili rodziców, Spidermanowi Bena, no, a u ciebie, wiesz, pojawiła się kontuzja, nie? No i jakby, tak, wiesz, to jest ten taki moment, w którym człowiek zostaje tym swoim wewnętrznym superbohaterem. Ale do tego za chwilę. Natomiast to jest właśnie to, o czym ty mi powiedziałaś. I jakby ja już tam absolutnie olewam jakiekolwiek obozy fizjoterapeutyczne, manualne. O tym mówi mój fizjo też i mówi, że w ogóle te podziały fizjo to jest jakaś absolutna bzdura i tak dalej, bo generalnie fizjo ma tak naprawdę jeden cel, tak? Chcą sprawić, żeby życie pacjenta było lepsze i najlepiej w ogóle bezbólowe, tak? Albo minimalnie bólowe, o ile da się to zrobić. I wiesz, i na przykład dla mnie, z perspektywy kogoś, no, kto jest fizycznie pokieraszowany i ty o tym dobrze wiesz, i te kostki, i barki, i coś tam, i coś tam. No, te lata sportu, walki po prostu spowodowały, że no, to moje ciało jest w stanie takim, a nie innym, a potem dokładanie przeciążeń jeszcze gorzej. I wiesz, dla mnie jest logiczne, jeżeli ja idę do fizjo, tak, i ten fizjo mi mówi, słuchaj, nie działa u ciebie to i to. Ja mówię, okej, super, to co mam z tym zrobić? No, jakby tym elementem chodzić do mnie, no to dobra, no to rozumiem, że ty będziesz robił tam terapię manualną i tak dalej, super. A co ja mogę zrobić sam?
Czyli no, takie zadanie domowe.
No dokładnie, no co ja mogę zrobić sam? No bo jakby wiadomo, że chciałbym tą kontuzję, chciałbym to naprawić, no i później, czyli to mała kryptoreklama. Moi drodzy, na stronie fitmaker.pl znajdziecie nasz program szkoleniowy z Zuzą na temat kontuzji, rehabilitacji, prehabilitacji oraz suplementacji w kontuzjach, także bardzo serdecznie was tam zapraszamy. I teraz wracając do tego, co mówiłem. Czyli wiesz, ja też chciałbym wiedzieć, jak robić ten prehab, tak? Czyli okej, zesrałem się raz, no i ja to wiem po latach, ty też mi to uświadomiłaś, że generalnie ze stawami jest tak, że jeżeli zepsuł się raz, to istnieje bardzo olbrzymia szansa, że zepsuje się drugi raz i zepsuje się szybciej. No to teraz ja bym chciał, żeby ten fizjo, do którego idę, powiedział mi, co mam robić tak. A, żeby wrócić do sprawności, B, żeby zapobiegać temu, żeby już nigdy więcej do tej sytuacji nie doszło, tak? I nagle się okazuje, że spora część fizjo po prostu tego nie wie, nie potrafi i nie robi. I tu wiesz, pojawia się moje pytanie realnie do ciebie, czy to tak powinno wyglądać?
No nie, no to jest, wiesz, to jest gdzieś tam zaniedbanie warsztatu, a z drugiej strony dobry PR, no bo ja tak naprawdę mam, tak jak mówię, chwilowo tam w styczniu miałam troszkę więcej treningów niż fizjo i wręcz się już broniłam, żeby nikogo na ten trening nie brać, bo chcę zostawiać sobie cały czas miejsce na pacjentów, tylko że u mnie rehabilitacja wygląda tak, że oni przychodzą 1 do 3 razy, maksymalnie 5. Jak ja nie umiem pomóc, to po 5 to już jest, naprawdę już czuję się bezradna i mówię, okej, szukaj pomocy dalej. A do tych 3 jakby spotkań uważam, że na tyle powinnam tą strukturę rozluźnić, że to powinno wpłynąć na to, że potem coś się zmieni biomechanicznie. Jakoś to ciało inaczej się zacznie układać, no i ta kontuzja po prostu wyjdzie sama. A marketingowo dla fizjoterapeutów myślę, że wygodne jest powiedzieć komuś przynajmniej 10 spotkań, nie? No bo usiedlasz tego swojego pacjenta na 10 tygodni, powiedzmy, lub na 5 po 2 razy, tak? I masz z niego faktycznie pieniądz, a jakby no, danie zadania domowego, czy powiedzenie widzimy się za 2 tygodnie, nie jest marketingowo dobre. No bo ja tak naprawdę tych ludzi odsyłam, no i co? I znowu muszę sobie znaleźć nową osobę, czyli mój marketing musi dobrze hulać, ja muszę mieć co chwilę kogoś nowego, żeby to wszystko działało. Więc wydaje mi się, że jakby tutaj jest pierwszy problem, że nie kierujemy się do końca tym dobrem pacjenta, tylko swoim portfelem, tak mi się wydaje, a z drugiej strony właśnie no jakby fizjoterapeuci też nie rozwijają się w stronę treningu. Ja, no tak jak mówię, mam paru znajomych, którzy bardzo mocno wierzą w pracę na kozetce i jakby troszkę się wyśmiewają z ruchu, no ale prawda jest taka, no że to ciało jest stworzone do ruszania się i to mnie pytają, wiesz, a jakbyś ustawiła tego człowieka pod to? Bo 90%, nie wiem, problemów bóli pleców, czyli tak zwane bóle kręgosłupa, czy niespecyficzne bóle kręgosłupa, czyli nie wiemy, z czego się wzięły, dyskopatia teoretycznie nie jest aż taka duża, żeby powodować taki ból, no to tak naprawdę ten ruch jest jednym z czynników, który najszybciej pomaga, najlepiej i najbardziej trwale. A praca manualna, no niekoniecznie, nie? Bo potem tylko rozwiązuje nam duże spięcia, ale docelowo no, my potrzebujemy czegoś, co ten system ustabilizuje i wspomoże po prostu w działaniu. Taki jest nasz styl życia teraz. Tak to wszystko się popsuło w ostatnich latach. No i po prostu, no, że ten ruch, no co, no, pośladki są w zaniku, tak? U praktycznie wszystkich. Także no to się mocno zmieniło po prostu.
Dobra, zostawiając na razie trochę ten kontekst fizjotrenerski z boku, żebyśmy nie siedzieli w jednym temacie i też nie powielali tematów, które pokryłaś w podcastach, gdzie byłaś gościem, więc ja oczywiście do tych wszystkich podcastów odsyłam, czy to do Chłopaków pod sztangą bodajże, tak?
Z Szangą chyba nie kręciłam żadnego podcastu, na pewno z Barbersami kręciłam podcast, z Michałem Dachowskim, tu są podcasty już pod fizjoterapeutów, jeszcze u dwóch osób, Michał Zieliński, teraz niedawno taki live'ik mały na Instagramie, no trochę tego było, na pewno gdzieś tam się to jest do znalezienia.
Dobra, to odsyłamy do braci sztangi, a nie pod sztangą, czyli do Barbersów, do podcastu, Chłopaków z pod sztangi pozdrawiamy, z pod sztangą. Natomiast zostawiając już jakby ten kontekst fizjo, przynajmniej na razie, wracając do twojej historii, bo ty tą historię sportową masz dosyć ciekawą, bo wiesz, ja sobie gdzieś tam zrobiłem research w socialach, oczywiście trochę czasu się znamy, poznaliśmy się zresztą na targach Body Challenge przez Martę Golon. Kurczę, same pozdrowienia dzisiaj będę słał. Martę też pozdrawiamy.
Na pewno.
I wiesz, tak jak sobie poobserwowałem, to u ciebie tych sportów, które gdzieś tam wchodzą w pewne odgałęzienia sportów ekstremalnych, jest dużo. Nie? I to jest jedna z tych najlepszych historii, nie? Że ktoś, kto świadomie wie, jak działa ciało, wie, jak nasze ciało jest wrażliwe na wszelkiego rodzaju kontuzje, podejmuje się trenowania i cierpania przyjemności ze sportów, które realnie wchodzą w sporty ekstremalne, bo u ciebie mamy tak. Ten jeden sport zostawię na sam koniec, ale mamy deskę, czyli snowboard, drugą deskę, czyli surfing. No trening siłowy, no to już swoją drogą. No i tutaj działanie na odważnikach, czyli na ketlach. No i ta właśnie sztuka, jedna ze sztuk walki, która niepoprawnie nazywana jest formą tańca, czyli capoeira.
Dokładnie. Dobra. Tak. No.
Opowiadaj o capoeirze przede wszystkim. Sztuki walki to mój konik, więc ja uwielbiam mu to pytać. W ogóle dlaczego, skąd pomysł na capoeirę?
Ojku, to właśnie to już było tyle lat temu, ale ja no, lubię tą historię, bo to też są takie kamienie milowe, które bardzo mocno cię zmieniają i kształtują. I miałam wtedy lat 14 i nie wiem, moja pierwsza gdzieś tam sympatia właśnie taką capoeirę uprawiała i gdzieś tam na jakimś obozie, wyjeździe ten chłopak pokazywał, jak to wygląda i mówię, Jezu, jakie to jest ładne, nie? Mi się to tak spodobało, a muszę dodać, że do tego 14 roku życia ja nie za bardzo chętnie uczestniczyłam w WF-ie. Nie? Czyli było tak, że w sumie to tak nie za bardzo lubiłam ćwiczyć, po to się człowiek poci, bo tam nie ma gdzie się wykąpać, potem siedzisz na tych lekcjach spoconym, to z perspektywy dziewczyny, która dojrzewa tak naprawdę, no to w ogóle totalnie nie miałam ochoty gdzieś tam się na tym WF-ie pocić, jeszcze my zawsze mieliśmy właśnie siatkówkę, znasz to, nie? Rzucają ci piłkę i macie, grajcie. Także
tu od razu ci zrobię przerywnik, bo przepraszam, ale to właśnie taką miałem historię. Ja miałem generalnie w liceum zajebistego wefistę i celowo użyłem tego słowa, bo facet jest niesamowity do tego stopnia, że otworzył swoją własną szkołę prywatną w Zgorzelcu. I ja z nim kiedyś rozmawiałem na ten temat na siłowni. Ja mu zadałem, mówię, wiesz co, powiedz mi, dlaczego generalnie rzecz biorąc WF-iści nie uczą dzieciaków podstawowych wzorców ruchowych? Ja nie potrafiłem zrobić przewrotów w przód poprawnie, dopóki nie trafiłem na treningi brazylijskiego jiu-jitsu. I wiesz, to jest takie pytanie, no generalnie ludzie, tak, czyli WF-iści, którzy mają się zająć twoją motoryką małą, motoryką dużą i całym rozwojem ruchowym od tych najmłodszych lat, czyli tam od, strzelam, 7 roku życia, kiedy zaczynasz pierwszą klasę podstawówki, tak? Przychodzi WF, oni ci rzucają piłkę i skupiają się na tym, że masz grać z bijaka, grać w siatkówkę, grać w piłkę nożną, grać w koszykówkę, no i generalnie wygrywa ten sport, w którym masz najwięcej zwolenników w klasie, albo ten, który jest najbardziej wysportowany, lubi w niego grać, nie?
Dokładnie. Wiesz, co mi się wydaje, że to wynika z tego, że nie tyle się nie chce, tylko dzieci szybko tracą uwagę. A dla nauczyciela to, że dzieci szybko tracą uwagę, to nie, to po prostu je zmęczmy. Niech one się po prostu ruszają i porobią trochę ruchu. I to jest takie no, wybranie mniejszego zła. Ale faktycznie, no, jak chcesz je czegoś nauczyć, to te dzieci będą niezadowolone. One będą nieskupione. One będą mówiły, znowu, nie wiem, powiedzmy, przewroty właśnie. Bo jedno się rozpłacze, stawanie na rękach. Ale zobacz, co się dzieje 15 lat później. Ty pamiętasz tego WF-istę, który czegoś cię nauczył. Ja pamiętam tę nauczycielkę z angielskiego, która dawała mi 200 zdań, wiesz, na pracę domową do przepisania, nie? Żeby pamiętać dany tam czas, nie? Także z perspektywy czasu, no, to się po prostu wszystko zmienia i warto zmuszać te dzieciaki, no, ale nie wiem, no. Jest jak jest i nie za bardzo tym trenerom WF-u się po prostu chce zrobić coś bardziej ambitnego.
No to jest niestety masakra i ja mam nadzieję, że jeżeli słuchają nas jacyś trenerzy czy WF-iści, no mam nadzieję, że nie będziecie i nie jesteście w tej grupie. I ja wiem, że generalnie praca z rodzicami też jest trudna i rodzice są w ogóle trudni, to jest zupełnie inna sprawa. Natomiast już jakby właśnie wracając do tej twojej historii, czyli mamy ciebie, która generalnie nie trenowała i miała aktywność fizyczną głęboko w 4 literach i nagle zaczyna trenować jedną z najbardziej wymagających, no bo jakby ona wymaga od ciebie nie tyle nawet bycia gibkim, rozciągniętym, co bardzo skoordynowanym sztuk walki, czyli capoeira.
No tak, tak. Wiesz co, w ogóle było tak, że na pierwsze zajęcie zaprowadził mnie tata, nie? I ja tam siedział przez całe te zajęcia na ławce, no a capoeira ćwiczy się bez butów, więc jak widziałam, że wszyscy mają takie brudne stopy, to mówię, oni mają brudne stopy. Ej, wiesz, to mnie tak trochę odrzucało jako dziewczynkę, ale generalnie te pierwsze zajęcia były super, ale tata powiedział, na następne już z tobą nie pójdę, musisz iść sama. No ja tak na początku się wstydziłam, ja byłam najmłodsza tam, albo jedna z młodszych, no ale następny raz poszłam już sama. No i wkręciłam się na tyle, że następne 10 lat cały czas trenowałam, łącznie z tą kontuzją, którą przeżyłam. No i jedno takie moje wspomnienie jest, że pojawiały się elementy akrobatyczne, bo tak jak mówisz, to jest wymagająca sztuka walki. Na początku uczysz się tak naprawdę połączeń, tu kopnięcie, tu przejście w dół, tu jakiś, nie wiem, unik z jakimś tam dodatkowym ruchem. Ale dochodzą też do tego elementy akrobatyczne, czyli makak, to jest taki przerzut przez plecy, fiflaki i tego typu rzeczy. I w czasach, kiedy, no czyli miałam wtedy, no to było już 17 lat temu, dziewczyny w ogóle nie chciały tego robić, nie? Było tak, że no dobrze, to teraz próbujemy stać na rękach przez salę. I wszystkie dziewczyny szły bokiem. I no nie wiem, mogę się tak trochę pochwalić, że byłam jedną z pierwszych dziewczyn, która mówi, no dobra, nie będę próbować, to się nie nauczę. I chociażby popróbuję, to było oczywiście na początku, wiadomo, no zwykłe próby, zwykłe, nie wiem, kopnięcie nogą do góry, nawet nie stanie. Ale te próby sprawiały, że przybliżałam się cały czas do stania na rękach, czy tam do makaka i jako jedna z pierwszych dziewczyn tego makaka zaczęłam robić. I dla mnie to było takie, wow, czyli da się, jakby troszeczkę przecierałam te szlaki, że kobieta też może. No i potem też tak było z ketlami, nie? Ale to może o tym za chwilę.
Pamiętam, jak na pierwszej konsoli, mając 10 lat, czyli lata temu na PlayStation 1 grałem w Tekena i w Tekenie była taka postać, która nazywała się bodajże Eddie Alvarez. Znaczy, w każdym razie na pewno nazywał się Eddie, nie pamiętam, czy to był Alvarez, czy nie. Eddie i po prostu jaką ja miałem fascynację tymi ruchami, tej capoeiry, po prostu to była jakaś masakra, nie? Tu wiesz, ja wtedy zaczynałem swoją przygodę z karate, jako z pierwszym sportem walki i tak żałowałem, że nikt z Grzelcu nie prowadzi zajęć z capoeiry, że to była jakaś masakra, natomiast tak po latach sobie dziękuję, bo mówię, bo jak ja ze swoją tendencją do kontuzjogenności i do robienia głupich rzeczy, bym zobaczył, wiesz, właśnie fiflaki, rzuty, przeskoki, bym powiedział, ja chcę, nie? No to już w ogóle nie byłoby co ze mnie składać. Natomiast i Przechodzimy do tego magicznego punktu, w którym rodzi się superbohater Zuza Sobczak, która zostaje fizjoterapeutką, czyli kontuzja. I to jest, wiesz, to jest taki fajny punkt, bo ja do tego lubię wracać i lubię sobie to zawsze zaznaczać, jakby tworząc jakby swoje plemię mentorów, bo ja z ludźmi, z którymi rozmawiam, tworzę sobie pewien rodzaj, wiesz, mentorów i rzeczy, które są dla mnie zbliżone albo które powodują, że każda historia tych ludzi jest na tyle wyjątkowa, że wiesz, a natomiast zawsze trafia się jeden punkt wspólny, który powoduje, że ktoś obrał taką drogę, a nie inną. Nie? No i jakby w przypadku Dzięcioła było dokładnie to samo, czyli ta nietrwałość ludzkiego ciała i kontuzjogenność, która się u niego pojawiała jako kaskadera. I teraz mamy ciebie, czyli generalnie drugiego świetnego specjalistę od ciała i od tego, jak to ciało funkcjonuje i jak my je niszczymy. I mamy znowu punkt wspólny, kontuzja.
No tak. I teraz pytanie za tym idące jest jakieś, czy po prostu zacząć opowiadać, jak to było w moim przypadku?
Jaka kontuzja, co się stało, co zrobiłaś? No jakby, dlaczego cię to pchnęło akurat w tym kierunku, w którym no, teraz osiągasz stopnie mistrzowskie, jakby nie było?
No to było skręcenie kolana. Tylko ja to zrobiłam na dwa etapy, to znaczy najpierw byłam na snowboardzie, to był obóz z AWF-u. No niestety muszę powiedzieć tu na antenie, że na obozach z AWF-u dosyć dużo się alkoholu spożywa, no ale tak jest po prostu, to są, mamy wrażenie, że takie lata po prostu razem z tym są przyjmowane, czyli na każdych studiach chyba jest moment, kiedy po prostu się imprezuje. No i na tym kacu, i to jest najczęstszy moim zdaniem powód kontuzji, które się zdarzają, czyli odwodnienie i tak zwany syndrom drugiego dnia. Gdzieś tam przy nauce jazdy na snowboardzie deska wbiła mi się w ziemię, ja się skręcając po prostu usłyszałam trzask, no i to był tak jakby taki pierwszy etap naderwania tego więzadła krzyżowego w kolanie. No i drugi miał miejsce po roku, też gdzieś tam chyba gorsza, nie wiem, aktywność moja, gdzieś mniejsze skupienie, no i właśnie już na capoeira przewracając dziewczynę jakby ze swojego kolana na ziemię, taki rodzaj obalenia, to kolano nie wytrzymało i po prostu pod wpływem nacisku jej ciała skręciło się do środka i to już był głośny trzask. I najgorsze było wtedy to, że ja dokładnie wiedziałam, co się stało, nie? Że ja wiedziałam, że to jest więzadło krzyżowe i ja już wiedziałam, że to jest rok przerwy, operacja, no i jakby wszystko i od razu płacz, bo ten moment stawania na tej nodze jest taki, po prostu wiesz, że coś jest nie tak, to ta noga jest jakby nagle płynęła, zupełnie inne odczucie, ale potem już tego się nie czuję, bo człowiek się przyzwyczaja, ale ten pierwszy moment to jest, no jakbym stała w wodzie, czyli takie właśnie uczucie niestabilności w nodze, no ale miałam też dużo farta, bo byłam bardzo uparta i jakby jestem człowiekiem czynu, także zaraz jak ta kontuzja się zdarzyła, no to chwilę popłakałam, ale potem dobra, no to raz, do szpitala, dwa, po skierowanie, trzy, zapisuję się na operację, na rezonans, do jednego ortopedy, drugiego, trzeciego, no i na tyle to wszystko przyspieszyłam, że dwa miesiące później już byłam po operacji i zaczęła się rehabilitacja, czyli maksymalnie jak się dało skróciłam ten czas, a to, że ta kontuzja się stała, sprawiło, że w tamtym okresie capoeira była dla mnie wszystkim, wiązała się bardzo mocno z życiem społecznym, ja miałam mnóstwo znajomych przecież na capoeira, każdy weekend był wyjazdowy, jeździłam na warsztaty, jeździłam do Hamburga, jakby w planach była Brazylia, no wszystko po prostu się kręciło wokół tej capoeira, a w momencie, kiedy to się stało, to było tak, okej, nie mogę tym żyć, sport to nie wszystko i muszę znaleźć sobie coś poza tym, bo po prostu ten rok był dla mnie bardzo trudny, taki pod względem psychicznym i też o tym napisałam nawet gdzieś tam jakiś artykuł, w którym pisałam, że no, kontuzje nie są końcem świata, właściwie to są takim bardzo fajnym, otrzeźwiającym momentem, w którym pozwalają zrozumieć, że no nie ukrywajmy, ja nie byłam zawodowym sportowcem, byłam dobra w tym, co robiłam, ale to nie mogło być dla mnie, nie wiem, sposób na życie albo całkowite poświęcenie się temu, nie? Nie jechałam na olimpiadę, to się nie wiązało z tym, tylko po prostu jakby w mojej głowie ja poświęciłam wszystko dla tego sportu, no i to było z perspektywy czasu nie do końca dobre.
Krótka przerwa na reklamę. Podcast powstaje przy udziale sklepu testosterone.pl. W sklepie znajdziecie praktycznie wszystkie produkty, o których mówimy w naszych szkoleniach lub podcastach. Na hasło Marek macie 8% rabatu na wartość całego koszyka.
No.
Tak, znaczy to ja sobie pozwolę absolutnie potwierdzić twoje słowa, bo tu mi się zawsze przypominają słowa Rafała Mazura, gdzie kiedyś rozmawialiśmy właśnie w temacie mojego brazylijskiego jiu-jitsu, gdzie zresztą pod twoim okiem szykowałem się na zawody. I złapała mnie na tyle dziwna infekcja, gdzie właśnie żona Rafała, pani doktor Marta, podejrzewa, że to już był jakiś tam zapalenie płuc po-covidowe czy covidowe w ogóle. I mi wykluczyło po prostu z treningów na 3 miesiące i wiesz, no ja byłem załamany tym faktem, że tydzień przed, czy w ogóle 2 dni przed potencjalnym startem w pierwszych swoich zawodach w brazylijskim zostałem wykluczony i też w końcu, wiesz, wróciłem do sportu walki, który dla mnie A jest czymś, co uwielbiam, B czymś, co faktycznie stawia mi bardzo duże wyzwania fizyczne. No i Mazur mi powiedział, no wiesz co, Fi, on nazywa Fi albo Fisiu, mówi, wiesz co Fi, no generalnie rzecz biorąc umówmy się, że już zawodowym czy czynnym zawodnikiem brazylijskiego jiu-jitsu nie będziesz. No i umówmy się, że no, biorąc pod uwagę stan twojego ciała i stan twojego ducha, no nie wyciągniesz z tego dużo, czy w ogóle bardzo dużo, nie? No bo fizycznie jesteś w takim punkcie, w jakim jesteś, no i to nie jest realnie twój cel, który gdzieś tam masz z tyłu głowy, nie? No i dopiero tak jak powiedziałaś, wiesz, po przetrawieniu tego dosłownie na zimno, czyli po przyjrzeniu się tego, że faktycznie, wiesz, rok treningów brazylijskiego spowodował, że oprócz spełniania jakichś tam swoich pragnień, no to ja fizycznie się cofałem, no bo w sumie co tydzień pisałem do ciebie: Zuza, bo łokieć mnie boli, Zuza, bo biceps mnie boli, Zuza, bo plecy mi znowu bolą, nie? Generalnie rzecz biorąc, wiesz, samowyśle mieliśmy kombinacje, jeżeli chodzi o jakiekolwiek przygotowanie fizyczne i cały czas jakieś zmiany i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I faktycznie ten moment, w którym no, u mnie to była choroba, a teraz ciągnąca się kontuzja barków i moment, w którym stwierdziłem, no dobra, no to rekreacyjnie przyjść na trening, poruszać się, tak, natomiast budować na tym swoją percepcję ruchu i percepcję tego, że nasze ciało stworzone jest do ruchu, no ale nie jest stworzone do trenowania jak zawodnik, jak zawodnicy, nie? Oddaję ci głos w takim układzie.
No nie, bo właśnie myślałam, że jeszcze coś powiesz. Wiesz co, po pierwsze, na pewno jesteś dla siebie mocno krytyczny, bo aż tak źle nie było z tymi, tak moim zdaniem, nie było aż tak źle z tym, że co chwilę coś musieliśmy zmieniać czy coś. To jest takie w miarę normalne w tym okresie, szczególnie końcowym przed zawodami, czyli zazwyczaj jest peaking. Ja to czułam bardzo mocno w trójboju, to jest no, jeszcze większe obciążenie. Ale w Pekingu bolało mnie wszystko. I też my chyba nie współpracowaliśmy jeszcze wtedy, jak ja ten trójbój ćwiczyłam już do zawodów, ale dostawałam taką informację, nie wiem, czy od ciebie, czy w ogóle, że żeby jednak pozwalać sobie na to jedzenie, bo ten układ nerwowy tego potrzebuje. I tak było. Ja po prostu, wiesz, jadłam jak szalona i to nie to, że moje ciało jakby dosłownie jakby potrzebowało energii, tylko układ nerwowy się w ogóle nie potrafił regenerować. To po prostu nie do końca był mój sport. I ja też, mnie wszystko wtedy bolało. Absolutnie non-stop czułam się spięta, sztywna. No w ogóle pomijając to, że też się zrobiłam ciężka, bo ważyłam dużo więcej. No jakby no nie do końca się na tym dobrze czułam, ale wydaje mi się, no taka jest cena tego pekingu, czyli tego ostatniego okresu. I on też się wiąże ze stresem, który na siebie nakładasz prawdopodobnie, moim zdaniem. Czyli czymś, co idzie bardziej z takiej no, psychosomatyki, że pojawiają się pewne problemy, bo myślisz, o kurde, byle nie mieć kontuzji, bo za miesiąc mam start i właśnie wtedy coś się dzieje, nie? Taka samospełniająca się trochę przepowiednia, że jednak coś się pojawia, bo właśnie nakładamy na siebie psychiczną presję, nie? Tego, że za miesiąc będę startował. No i tak naprawdę u ciebie wydaje mi się, że to jakby to było normalne, no niestety posypało się wszystko, ale wcale bym się nie zdziwiła, jakby to było wszystko powiązane również z psychiczną po prostu presją i dodatkowo pracą, którą mamy i że nie jesteśmy w stanie, tak jak zawodowy sportowiec, sobie odpoczywać pomiędzy treningami, tak jakbyśmy chcieli. Tylko mimo wszystko idziemy do pracy, jeszcze robimy to, tamto, ty rozkręcasz firmę, ja nie wiem, kupuję mieszkanie, ty też chyba jakieś tam zmiany takie prywatne miałeś. Także wiesz, to wszystko się po prostu nakłada, no i nie jesteśmy w stanie pracować tak, jak powinniśmy. No a generalnie mam dużo osób teraz, u których bardzo mocno muszę z planem kombinować. No nie chcę tutaj wymieniać na przykład jednego podopiecznego, którego obydwoje znamy, który ma duże problemy z biodrami i również układanie planów pod niego jest bardzo dużym wyzwaniem, bo muszę się dużo nagimnastykować, żeby tych bioder nie popsuć, a jednocześnie, żeby mógł się gdzieś tam rozwijać w swoim żywiole, w swoim sporcie i żeby po prostu poprawiać pewne rzeczy, nie? Więc tak jak mówię, no tutaj część z tych rzeczy, o których mówisz, myślę, że była normalna, a z drugiej strony no, musimy zrozumieć, że to jest fajna zabawa do 30 roku życia. A po 30 roku życia już jest powoli tak, że u nas jest jednak większe skupienie na pracy i innych rzeczach, nie?
No i to w sumie prowadzi nas do tego powrotu do nudnego tematu treningu i fizjoterapii i w ogóle ruchu, bo tu mieliśmy kilku ważnych rzeczy, nie? Ja pamiętam naszą rozmowę, kiedyś o tym rozmawialiśmy, że wszyscy Janusze i Grażyny do nas, którzy do nas trafiają, a mimo wszystko jakby większość naszych klientów, pacjentów, jakkolwiek ich będziemy nazywać, no to są ludzie, którzy nie są zawodowcami, tak? Ale oni chcą trenować jak zawodowcy. Wiesz, moje pytanie to jak ty sobie radzisz z filozofią tych ludzi, wiesz, bo to Sergiusza pozdrawiamy, Sergiusz, tak, mówimy o tobie, ja ci wczoraj powiedziałem, że ty jesteś psychopatą i Zuza po prostu potwierdziła moje słowa, ale no, on o tym dobrze wie, on sobie zdaje z tego sprawę, także będzie się jeszcze śmiał z naszego podcastu, natomiast abstrahując od kogoś, kto jest psychopatą i zresztą tak jak rozmawialiśmy o Louis Simonsie, który był po prostu socjopatą, no to wiesz, jak radzić sobie w kontekście twojej filozofii pracy, o którą pewnie zapytam, albo o której zaraz mi opowiesz więcej, właśnie z takimi ludźmi. Ludźmi, którzy pracują, nie pracują zawodowo w sporcie, czyli są po prostu, pracują w biznesie, w przedsiębiorcach, w korporacjach, w urzędach, gdziekolwiek, jakbyśmy tego nie rozpatrywali. I czyli mają bardzo szeroką gamę życia poza samą aktywnością fizyczną. Nagle przychodzą i stwierdzają, pani Zuzanno, ja bym chciała trenować dwa razy dziennie, bo chcę szybko zrobić formę, albo w ogóle chcę trenować dwa razy dziennie, bo to mi pomaga na głowę, tak? Bo to są takie najczęstsze rzeczy, bo ja lubię trenować dużo i ciężko, bo to jest moja odskocznia. I wiesz, jaka jest dla ciebie różnica, albo jak ty różnicujesz właśnie opcje trenowania z kimś, kto jest zawodnikiem i kimś, dla kogo ten sport stanowi olbrzymią część jego życia prywatnego i zawodowego, a z kimś, kto trenuje rekreacyjnie, jak to mówi miejski drwal, no po prostu jest Grażyną fitnessu.
Wiesz co, powiem szczerze, najbardziej lubię współpracować z osobami, które czuję, że mają pewnego rodzaju balans w tym, co tam sobie realizują. I tak naprawdę, no akurat Sergiusza przyjęłam po chyba jego 3 czy 4 próbach nawet pod swoje skrzydła. I szczerze, tylko dlatego, że ty powiedziałeś, że ma dopiętą dietę i że on sobie poradzi i że dajesz po prostu za niego jakąś tam gwarancję. Bo pisze do mnie sporo osób, które chcą być prowadzone i chcą treningi 7-8 razy w tygodniu. Ja po prostu w taki system nie wierzę. Uważam, że to jest trochę tak, jakbym podpisywała dla kogoś receptę na narkotyki, nie? Że wiesz, że sprzedaję komuś coś, co tak naprawdę z jakiegoś powodu, no nie wiem dlaczego, znaczy domyślam się, dlaczego ludzie tak chcą dużo trenować, ale jakby no dla mnie z perspektywy czasu to nie jest zdrowe i po prostu dokładam swoją cegiełkę do czegoś, co nie do końca jest zdrowe. Natomiast jeśli uświadomię tą osobę, słuchaj, to co robisz, to nie jest najlepsza droga do celu i mniej znaczy więcej. I jeśli jest ten takie zrozumienie, okej, ja to rozumiem, ale chcę trenować tak dużo, to w porządku. Po prostu, żeby ta osoba miała świadomość, że przepisuje sobie troszeczkę jakby skrócenie generalnie sportowego życia tak naprawdę, nie? No bo bardzo często z tym to się wiąże. No i jakby jeśli jest to zrozumienie, to w porządku. Natomiast no powiem szczerze, najmniej lubię współpracować z takimi osobami, bo to jest naprawdę wymaga ode mnie duże nastykowania się, musi być bardzo dobry, że tak powiem, kontakt z tą osobą. Cały czas muszę kontrolować, czy na pewno nie jest za duża ta objętość treningowa, czy nie za bardzo przemęczam tą osobę. Albo tak jak w twoim przypadku, rozmowy, czy jak pojawiają się jakieś kontuzje, dobra, to wywalamy to. Ty na przykład bardzo mocno reagowałeś z tego, co pamiętam, na siady. Nie? Że chciałeś trening siłowy, a potem jak tylko ci dawałam coś siłowego, wcale tego nie było dużo, mówiłeś, od razu się rozrastasz, od razu rośnie ci bardzo mocno masa mięśniowa i to nie jest to, o co walczymy akurat w przypadku brazylijskiego jiu-jitsu, nie? Więc jakby tu też musi być bardzo dobry kontakt z tą osobą. Najbardziej lubię współpracować z osobami, które po prostu jakiś tam swój balans mają i ten trening jest tylko dla nich dodatkiem do życia, czyli nie wiem, Wydaje mi się, że sporo osób, które bardzo dużo pracują i chcą jednocześnie być na bardzo wysokim poziomie sportowym, po prostu ma silną potrzebę udowadniania sobie czegoś tam, nie? Nie wiem, jakie ty masz doświadczenia, możesz też powiedzieć, co ty uważasz, no ale no po prostu z perspektywy czasu wiem, bo też byłam taką osobą, która bardzo duże ambicje gdzieś tam w tym sporcie pokładała. No i no jakby widzę teraz, że to jest troszeczkę patologiczne.
To absolutnie, ja się w 100% zgadzam, że opcja, kiedy ktoś w jakikolwiek sposób pracuje zawodowo i jest obciążony tym stresem z poziomu życiowego, czyli rozmawiamy tutaj o kontekście życia zawodowego, życia prywatnego, rodziny, dzieci, obowiązków domowych itd., itd. I nagle się okazuje, że w jego wygospodarowanym czasie 3 godzin dziennie, gdzie ma te takie okienko luzu, gdzie może zająć się jakby kontekstem rozwoju siebie, odpoczynkiem, obejrzeniem serialu, przeczytaniem książki, jakkolwiek byśmy tego nie rozpatrywali, on w te 3 godziny chce chciałem się brzydko wyrazić, bo to w sumie jedyne słowo, jakie mi przychodzi na głowę, ale chce sobie dołożyć kolejny bardzo silny bodziec stresowy. I tutaj no musimy się umówić, że trenowanie na pewnym poziomie jest bardzo silnym bodźcem stresowym. Sam trening per se jest bodźcem stresowym, no bo jakby, no,
taka jest stymulantem, nie?
Taka jest rola treningu. On ma być bodźcem stresowym dla naszej masy mięśniowej, czy tam dla naszego układu immunologicznego i ma stymulować, czy to rozrost mięśni, czy tam budowanie wydolności, wytrzymałości. Tam, jakby bardzo mocno to spłycając oczywiście. I nagle się okazuje, że ktoś, kto ma tych bodźców stresowych 1100-900, tak, dokłada sobie kolejny, tak, i kolejny, właśnie tak jak mówisz, w postaci kolejnych jednostek treningowych, a okazuje się, że sumarycznie on potrzebuje, czy ta osoba potrzebuje zupełnie innego podejścia, czyli on potrzebuje zmniejszenia tych bodźców stresowych, czy nawet absolutnie odcięcia jednostek treningowych, a wrzucenie ruchu dla ruchu, czyli jakby ruchu w formie procesu, tak, na zasadzie tam pracy nad jakimś korem, czy jakiejś jogi, do jogi sobie przejdziemy, bo później, to też jest dla mnie bardzo fajna kwestia, natomiast ludzie, wydaje mi się, że naoglądali się za dużo motywacyjnych filmików na YouTubie czasami, wiesz? Opcja na zasadzie, możesz wstać o 4 rano, możesz zrobić trening o 5 rano, a potem możesz iść do pracy na 6 i cały dzień działać na wysokich obrotach, a w międzyczasie przygotować 35 posiłków, pomóc bezdomnym, wyprowadzić psy w schronisku i jeszcze zająć się swoimi dziećmi, nie? Wiesz, no i nagle się okazuje, że twoja doba, która ma 24 godziny, no nie wystarczy na to, żebyś zajęła się pracą zawodową i snem, tak? Ja jestem na takim etapie życia, że pewne elementy zawodowe pochłaniają mi naprawdę 80% mojej doby i naprawdę chciałbym tą dobę wydłużyć. I dziękuję Bogu, że spotkałem na swojej drodze takich ludzi jak ty czy Marcin Zając, którzy po prostu ryli mnie tym, że słuchaj, generalnie rzecz biorąc, twój odpoczynek w przypadku tego, co robisz, jest dużo ważniejszy niż to, żebyś poszedł głupio dźwigać, tak? Bo opcja, że wejdziesz na salkę, zrobisz rozgrzewkę i złapiesz sztangę i zrobisz 2 powtórzenia i stwierdzisz, że jednak dzisiaj nie jest twój dzień, to w ogóle bez sensu, tak?
No.
Absolutnie. Udowadnianie sobie pewnych rzeczy jest fajne. Ja absolutnie uważam, że wiesz, pokonywanie pewnych barier w swojej głowie i chęć udowodnienia sobie czegoś jest świetna, natomiast trzeba być też realistą w tych swoich jakichś celach szeroko pojętych, a no to, co powiedziałaś, jak ktoś pisze do ciebie, że chce trenować 8 razy w tygodniu, a akurat w przypadku Sergiusza, no to też jest po części jego praca zawodowa, więc jakby absolutnie byłem pewien, że jest w stanie to udźwignąć, natomiast to jest człowiek, któremu, wiesz, jeżeli powiem serio, że dzisiaj jesz 8000 kalorii, to on się nie pyta dlaczego, tylko to robi, tak? I to też bardzo pomaga. Natomiast wiesz, jak ja sobie mam wyobrazić Grażynę, która pracuje po 9-10 godzin na dobę, zajmuje się swoimi dziećmi i dodatkowo sprząta w domu i opiekuje się mężem, no bo wiadomo, że my panowie bardzo często potrzebujemy opieki, i ona ma jeszcze pójść zrobić bardzo mocną jednostkę treningową, która jest wręcz szyta na miarę na przykład dla zawodniczek bikini fitness, tak, które generalnie żyją tylko tym, no to tu gdzieś się pojawia taki, wiesz, pytajnik na zasadzie, ale jak? Jak ty chcesz to zrobić?
No, nasze zadanie to jest, po pierwsze, każdy z nas, trenerów, myślę, że musiał do tego dojrzeć, że jednak, no bo mamy na sobie jakąś taką presję. Myślę, że ty jako dietetyk, ja jako trener, że jednak chcę się wyglądać, chcę, żeby jakby moje ciało też jest moją wizytówką. I mamy na sobie taką presję, że przecież jakby nasi klienci też patrzą oczami, kupują oczami, a natomiast jakby w momencie, kiedy się zdejmie z siebie tą presję i dojrzeje się do tego, że no właśnie jesteśmy bardziej wydajni, jak więcej odpoczywamy, no to jakby ma to sens. Ja doszłam do momentu, w którym chciałam robić swój trening i potem byłam tak zmęczona po tym swoim treningu, który trwał 2 godziny, to były właśnie okresy trójboju, do którego no musiałam się dużo przygotowywać. Ten trening naprawdę dużo zajmuje, bo odpoczynek zajmuje dużo w tym treningu. To niestety nie miałam potem siły na swoich klientów. Czyli klient przychodził i ja byłam trochę zirytowana, zmęczona, jakby nie chciało mi się pracować. A w momencie, kiedy znalazłam sobie ten balans, że na przykład mam wolne poranki niektóre, że mogę sobie poświęcić czas dla siebie, ja się czuję lepiej, przychodzę do klubu, mam siłę dla tych ludzi, gdzieś pomiędzy poruszam się dla zdrowia, a nie i dlatego, że chcę, po prostu mam ochotę się poruszać, a nie dlatego, że nałożyłam na siebie presję, że za miesiąc gdzieś tam startuję w zawodach, nie? A w przypadku naszych klientów, to nasze zadanie to jest ściąganie ich na ziemię, uświadamianie im pewnych rzeczy, że po prostu nie wszystko jest dla wszystkich i że dużo ważniejsza jest ta regeneracja. Ostatnio właśnie, czy słyszałam dosyć ciekawą rzecz, nie wiem, czy słyszałeś o tym, ale możemy trochę na trening przełożyć, że generalnie czy ekstrawertykowi podałbyś tabletkę, która by ich wyciszała? I teoretycznie każdy na to pytanie odpowie, no tak, no czemu nie, wyciszyć ekstrawertyka, będzie spokojniejszy i tak dalej. No właśnie nie. Wyciszenie ekstrawertyka sprawi, że on będzie jeszcze więcej tych bodźców potrzebował, bo potrzebuje cały czas stymulacji. Dokładnie odwrotnie jest w przypadku introwertyka. Introwertyka nie będziemy pobudzać, bo będzie jeszcze bardziej chciał wrócić do swojego jakby naturalnego środowiska. I w przypadku osób, które są, myślę, też takimi, potrzebują ciągłej stymulacji, zostawić im tą stymulację, ale nieznacznie ją ograniczyć, ale na przykład nie narzucać na nie, że dobra, od dzisiaj nie robisz nic, czyli znalezienie pewnego balansu i środka, a niekoniecznie pójście w lewo albo w prawo, tak? Czyli od dzisiaj nie robisz nic, no bo to te osoby po prostu zabija, one żyją z tego, że mogą się ruszać, nie? Tylko właśnie uświadomienie, co idzie za tak mocną stymulacją, za tak dużą ilością treningu. To także jest coś, co po prostu nam, nie wiem jak to powiedzieć, ale troszeczkę zabiera z oczu inny problem, który gdzieś tam jest. Tak bardziej uderza w stronę psychologii. Nie? Czyli bardzo często takie mocne stymulacje w postaci treningu wydaje mi się, że zabierają uwagę na coś, co jest tak naprawdę cierpieniem, na coś innego. Nie wiem, czy się zgodzisz.
Absolutnie, absolutnie, wiesz, to ma, w ogóle ma olbrzymi sens, bo czasami to jest ten paradoks, który wydaje się być aż tak prosty, natomiast no, oczywiście my jako ludzie mamy tą tendencję, że jeżeli coś jest proste, to absolutnie nie może działać, nie powinno działać, bo działają tylko rzeczy, które są trudne, że w przypadku, kiedy ktoś jest nadmiernie przestymulowany, jest jakby z natury kimś, kto się bardzo dużo rusza i zachowuje się, jakby był całe życie wystrzelony, no to wiemy, że jakby rolą nadrzędną jest usadzić go generalnie na dupie i powiedzieć, słuchaj, tu masz pilota, tu masz książkę, gazetę, tu masz pada od konsoli, to jest to, nad czym masz teraz pracować, tak? Mhm. I mamy tą drugą grupę, o której mówiłaś, czyli mamy tych, którzy marzą tylko o tym, żeby siedzieć na kanapie i patrzeć w TV-ka, no i naszą rolą jest realnie ich podnieść z kanapy i wygenerować tą odpowiednią formę ruchu, czy w ogóle jakiś ruch, tak? Mm. I w sumie tu się od razu pojawia to pytanie, które zadaję praktycznie wszystkim osobom, które siedzą stricte w treningu i w pracy z ludźmi, bo u ciebie to się jeszcze rozwija o kontekst właśnie wspomnianej wcześniej fizjoterapii, bo jeżeli mogłabyś określić jakieś minimum ruchowe, czyli wiesz, formę codzienną, tygodniową ruchu, jaką każdy z nas powinien robić po to, żeby zachować ten aparat ruchu w odpowiedniej formie, czyli żeby minimalizować te wszystkie dziwne rzeczy, które dzieją się z naszym ciałem na starość, jak jakieś chondromalacje, jak zaburzenia mięśniowe, jak dyskopatie, jak skrzywienie kręgosłupa, po to, żeby to wszystko minimalizować, to, jaką formę ruchu, jak często powinniśmy realnie uprawiać, żebyśmy faktycznie mogli z tego czerpać. Czyli nie opcja chcę być, wiesz, super fit, czyli to, co tam te nasze lata 20, XXI wieku na nas jakby budują, tak? Tylko chcę być zdrowy. Ja po prostu ruszam się po to, żeby być zdrowym, żeby moje ciało było zdrowe i żeby ten aparat kostno-szkieletowy działał jak najdłużej i w jak najlepszej sprawności, tak? A cała reszta to tylko efekt uboczny. To co i jak często byś wybrała jako ten element must have?
No to też mi się zmieniło w poprzednich latach, bo kiedyś bym powiedziała, że trening siłowy i że właśnie ruszanie się, a teraz powiem generalnie ruszanie się. I moim zdaniem clue do zdrowia jest różnorodność, wiesz? Ja w ogóle tak ostatnio mam takie poczucie, że kurczę, życie jest za krótkie na to, żeby uprawiać jeden sport, w moim odczuciu, nie? I na przykład ostatnio spędzam tak weekendy, że no wiadomo, jest cały czas pandemia, teraz jest mocny lockdown dalej większość siłowni jest zamknięta, no ja mam akurat swój klub, więc mogę w nim trenować, natomiast tych opcji ruchu nie zostało nam dużo i zmusiło mnie to, żeby jechać w góry. Ostatnio nawet próbowałam skiturów, a jak wspomniałeś na początku, jeżdżę na snowboardzie, więc było dosyć zabawnie, jak miałam zjechać po puchu na nartach, na których ostatni raz stałam 15 lat temu, ale to było super doświadczenie w ogóle i super rzecz, że mogę spróbować nowej rzeczy, zupełnie czegoś innego. Same skitury są mega przyjemne i jakby uważam, że właśnie ruch wszechstronny to jest coś, co jest najlepsze dla naszego ciała, czyli na przykład w tygodniu trenuj 3 razy, raz na siłowni, raz pójść pobiegać, nie wiem, w weekend sobie idź w góry, spróbuj sobie może pójść na jakąś gimnastykę, raz na jakiś czas idź na ściankę, żeby te formy ruchu były wszechstronne i wtedy faktycznie to ciało, mam wrażenie, rozwija się bardzo wszechstronnie i budujemy taką ogólną sprawność. Sam crossfit też teoretycznie taką ogólną sprawność zawiera, no bo zawiera mnóstwo po prostu dyscyplin sportowych w sobie, ale z kolei bywa bardzo obciążające, jakby tutaj już ta presja konkurencji, no nie będziemy się tutaj nad tym rozwodzić, ale kwestia właśnie tego czasu i to wszystko sprawia, no, że sam crossfit jest kontuzjogenny, no ale ja w ogóle podziwiam każdego, kto uprawia no każdy sport, czy to sztuki walki, uwielbiam osoby, które trenują BJJ, uważam, że to jest zajebista sztuka walki, naprawdę, która też super uczy wszechstronności, bo i są przewroty i wszystko, i w ogóle ja to tak często porównuję do szachów, że samo to, jak się zachowuje gdzieś tam w tej gardzie, świetna sprawa, a dołożenie do tego innych jednostek ruchowych, no super, po prostu wszystko się układa w całość i tak jak mówię, no żeby po prostu te weekendy, które zostają wolne, spędzać takim active recovery, nie? Gdzieś pójść, coś zobaczyć, coś zrobić po prostu, nie?
Ja osobiście polecam sprawienie sobie psa. Ogólnie rzecz biorąc, bo mając psa, no nie masz wyjścia, żebyś nie zaplanowała sobie active recovery, albo żebyś przynajmniej wypełniła te minimum aktywności ruchowej w postaci spacerów codziennie, no bo wiesz, no ja to zawsze... pokazuję na prostym przykładzie mojej aury. No, my mamy trzy jakby obowiązkowe wyjścia codziennie, czyli poranne, popołudniowe i wieczorne. I każdy z nich trwa średnio 20-25 minut. I w zależności od tego, wiadomo, w jakim stanie fizycznym czy psychofizycznym jestem, no to ilość kroków bardzo mocno się różni. I ta długość spaceru też zawsze się różni, natomiast ona nie jest mniejsza niż 20 minut i zrobienie tych 10 tysięcy kroków, tylko robiąc te 20-minutowe spacery 3 razy dziennie, to jest pituś. Więc opcja, no jakby dodatkowo, wiesz, nie masz wymówki na zasadzie, bo nie mam czasu, no niestety posiadając psa musisz mieć czas na to, żeby wyjść na ten spacer, no bo...
No i pogoda, jakby, nie? Jest wymówką pogoda wtedy. Musisz być sam, nie?
Tak, czy nie? Ja się z tego śmieję ze wszystkimi znajomymi, z którymi się spotykam w parku z psami, wiesz, i leje na dworze, wszyscy stoją w tych kurtkach przeciwdeszczowych i ja mówię, no, psy, chcieliśmy psy, nie? Każdy z nas chciał mieć psa. Generalnie właściciel psa żadnej pogody się nie boi. Krótka przerwa na reklamę. Drugim sponsorem podcastu jest projekt Alfa.pl, czyli jedna z najlepszych klinik andrologicznych w Polsce, prowadzona pod nadzorem dr Marty Mazur, z żony legendarnego Zeni Jaskiniowca.pl, czyli Rafała Mazura.
Dokładnie, no.
Dobra, przechodząc dalej, bo porozmawialiśmy sobie już o realnie capoeirze, porozmawialiśmy sobie o kontuzji, która spowodowała, że no, po części jesteś w punkcie, gdzie jesteś, no bo oczywiście sama ciekawość świata spowodowała, że jesteś jakby, na pewno jesteś w tym punkcie, w którym jesteś, ale pojawił się też taki jeden magiczny element i tytuł, który jest dla wielu osób czymś enigmatycznym, czyli Iron Maiden. Dobrze powiedziałem?
Tak.
Tak? Tak.
No tak, osób, tak.
Iron Maiden, czyli generalnie jeden z no, bardzo szlachetnych tytułów, jeżeli chodzi o dzwonki, czyli o szeroko pojęte ketle. Tam, wiesz, zdradzić nam szczegóły tej historii generalnie rzecz biorąc.
Pewnie. Wiesz co, jakby zanim Iron Maiden, to tak naprawdę o tym Top Teamie trzeba powiedzieć najpierw, bo w latach, kiedy zaczynałam ćwiczyć ketle, czyli to już było, myślę, realnie 7 lat temu około, też w Polsce dopiero co została, jakby powolutku raczkował ten Strong First, odbyło się wtedy jedno szkolenie dopiero, które, nie wiem, liczyło z 15 osób i jakby na tamten moment szkolenie się w tych ketlach sprawiło, że gdzieś ktoś powiedział mi, że jest coś takiego jak Top Team. Wtedy w Top Teamie było chyba z 5 osób. Teraz już jest, nie wiem, kilkaset. Nie, no set może nie, ale no, pod setkę chyba będzie. I na początku te kilka osób sprawiło, że mówię, no dobra, no to jakby spróbujmy. Nie mając tego na celu, po prostu ćwicząc te ketle, mówię, no to może mi wyjdzie też, że ja też ten tytuł Top Team uzyskam. Czyli tak naprawdę 5 ćwiczeń, w których należy wykonać jakby te ćwiczenia z połową masy ciała i jedno z tych ćwiczeń to jest wykonanie 200 powtórzeń rwania z odważnikiem 16 kg w przypadku kobiety nad głowę w 10 minut, czyli powyżej 200 trzeba wykonać. Ja wtedy ważąc tam 62 kg, no dla mnie to było dosyć duże wyzwanie, zresztą jak dzisiaj oglądam ten filmik, to te 62 kg to nie było jakby dzisiejsza masa mięśniowa, którą posiadam, tylko ja byłam bardzo niestabilna przy tym, więc jakby ten test w ogóle wyglądał zupełnie inaczej niż by wyglądał teraz. Natomiast no to było wyzwanie, które też jako pierwsza kobieta w Polsce zdobyłam, czyli znowu takie przetarcie, że okej, kobiety też mogą, a wcześniej wydawało się, że dla kobiet to jest coś bardzo trudnego. Lata później, czyli mamy te 7 lat później, co chwilę ktoś do tego typu wchodzi, co chwilę pojawiają się kobiety, które te 5 gwiazdek zdobywają. Super, że tak jest, bo myślę, że ogólna sprawność zmienia się. Zmienia się też coś, co no myślę, że my możemy o tym powiedzieć. Dostęp do dopingu, tak? Czyli no w moich czasach, nie wiem, dla mnie to w ogóle było nie do pomyślenia 7 lat temu, że ja bym mogła coś wziąć, żeby coś takiego zdobyć, czyli to było jakby w 100% naturalne. No ale w dzisiejszych czasach powiedzmy, że dużo częściej się zdarza, że nawet na takim poziomie mniej zawodowym gdzieś tam po ten doping się sięga. Tak, Marek? Tak jest?
Absolutnie, absolutnie. Wiesz, no, zresztą to jakby daleko nie patrzeć, no nawet przecież ja rozmawiałem z dr Martą Mazurą na temat TRT w drugim odcinku. Wiesz, też problem polega na tym, że mamy coraz więcej mężczyzn, którzy są fizjologicznie słabi, nie? I to fizjologicznie to znaczy, że i ten styl życia i w ogóle systematyka XXI wieku na to wpływa, ale absolutnie, ja mam wrażenie i myślę, że ty też zresztą pewnie to doprowadzi do tych słów, że dla nas, żyjąc w sporcie i w ogóle żyjąc sportem i obserwując to, pewne rzeczy stają się dużo bardziej naturalne. I tak jak powiedziałaś, że kiedyś, wiesz, 7 lat temu, jakbyś pomyślała o jakichkolwiek substancjach anabolicznych, to byś mówiła, ja wiadomo co, nie? A teraz to jest generalnie już jesteś na tyle znieczulona tym, co widziałaś i pracą z ludźmi, którzy pewnie się zgłaszali do ciebie w trakcie i tak dalej, że wiesz, to jest jakby naturalny element twojej pracy. Ja dokładnie tak samo to traktuję, tak? Że dla mnie to jest po prostu naturalny element pracy, tak jak wiesz, dla policjantów obserwowanie zwłok, czy dla ratowników medycznych ludzi z miejsc wypadków, nie? Że wiesz,
takie porównanie, po prostu mistrzostwo.
Że pojawia się dla ciebie pewna znieczulica, nie? Wiadomo, że tak, to jakby system absolutnie nie ma porównania do sytuacji, tak? Jakby powagi sytuacji. Co nie zmienia faktu, że po prostu wiesz, pojawia się pewna znieczulica, no bo jakby nie było, no sterydy androgenne anaboliczne nadal są jakimś super hiper tematem tabu wśród ludzi, tak? I Ja się zresztą śmiałem, bo miałem taką sytuację na samym początku działalności Zdrówka, Zdrówko Bistro, czyli restauracji mojej narzeczonej. I ja tam im pomagałem w soboty, to znaczy, że była, wiesz, legalna sobota z fitmakerem, gdzie tam serwowałem ciasto i podawałem kawę, tak? Jakby w ten deseń, nie? I przychodzili ludzie, wiesz, mówią mi zresztą, i tam gadaliśmy i ja, wiesz, gadałem na temat tego, na temat mojego bycia na TRT, tak? Czy tam, wiesz, wspomagania się jakimś hormonem wzrostu po wypadku i tak dalej, i tak dalej. To robiłem w tak zupełnie naturalny sposób, że absolutnie nie odczuwałem tego jako czegoś złego, nie? Po prostu, wiesz, dla mnie to był jakiś tam element naturalny mojego życia, tak? I później na sam koniec taki znajomy przychodzi i mówi, ty, ale tak, wiesz, tak głośno o tym mówisz? A ja mówię, wiesz, no generalnie rzecz biorąc, w internecie wisi podcast, gdzie o tym mówię, który przesłuchało około 10 tysięcy osób, no to dziwnie by było, jakbym nagle w Zgorzelcu, czyli w miejscu mojego zamieszkania, mówił o tym cicho i się wstydził. Dla mnie to absolutnie nie jest wstydliwa sprawa, to raz. Dwa, że jest to tak naturalny element pracy ze sportowcami, czy w ogóle w sporcie, i to szczególnie z ludźmi, wiesz, którzy gdzieś tam się wspomagają pewnymi substancjami, że no jakby naturalne, no i faktycznie to jest to co mówisz, nie? Że teraz, że dostęp jest po prostu niesamowicie prosty, co mi się wydawało kiedyś, nawet 10 lat temu, właśnie jako coś magicznego, niedostępnego, wiesz, dosłownie musisz przejść drogę władcy z pierścieni, żeby uzyskać jakieś środki androgenno-anaboliczne, i w połowie drogi masz Gandalfa, który mówi you shall not pass, nie? I cię nie puszcza. A się okazuje, że generalnie wchodzisz na siłownię, mówisz cześć, masz testosteron, wszyscy mówią, o co byś chciał.
No tak.
To parafraza oczywiście, nie? Ale to tak. Natomiast już stricte wracając właśnie do ciebie, bo ty byłaś pierwsza, nie? Jeżeli chodzi o ten tytuł w Polsce.
Tak. Zarówno Top Team, jak i Iron Maiden. Bo jakby tutaj, jakby, no nie wiem, czy już wracać do tej historii, bo chciałam jeszcze dwa słowa wtrącić do tych sterydów, że właśnie tak jak mówisz, no kiedyś to było coś nie do pomyślenia, a teraz ten dostęp jest taki duży, no i to stało się normalnością. I jakby też zdarza mi się powiedzieć przy klientach, no bo wiecie, no on na bombie, na, nie? A moi klienci, co? A co to znaczy na bombie, nie? Ja, no, że po prostu gdzieś tam się wspomaga, tak? I jakby właśnie, nie wiem, czy to jest takie dobre, że dla nas się stało to normalnością, bo my, no to jest ta sama sytuacja, co powiedzmy teraz zdobycie K2 z tlenem i bez, tak? Że jest to pewnego rodzaju już dla ludzi, no ale jak to bez tlenu, że wtedy by narazili życie. Staje się to pewnego rodzaju kontrowersją. Akurat ja jestem po tej stronie, która jakby tak samo uważa, że wejście z tlenem jest w porządku. Natomiast no tutaj możemy zestawić te dwie rzeczy tak samo, czy zdobycie pewnych wyników, ale na dopingu jest w porządku. Szczególnie w stosunku do osób, które robiły to lata wcześniej bez, nie? Ale to jest tak powszechne, no że właśnie wszyscy się do tego przyzwyczailiśmy i wszyscy to akceptujemy, nie?
Znaczy, ja to też sprowadzam do pewnej historii i takiego obrazowego porównania. Na Netflixie był taki fajny film dokumentalny Icarus, czyli generalnie o tym, jak facet wpadł na tą aferę dopingową w Rosji i olimpijczyków, którzy startowali w Soczi. Całkiem przypadkiem, bo planował zrobić sobie ten cykl dopingowy, na którym wpadł stricte Lance Armstrong, tak? I on tam pokazał piękną rzecz, że jakby on, startując amatorsko w jednych z najbardziej zaawansowanych czy prestiżowych zawodów MTB, to jest chyba zawody MTB, albo no, nieważne, w każdym bądź razie w zawodach związanych z kolarstwem, awansował bagatela o 10 czy 15 pozycji względem tego, kiedy nie stosował dopingu. Tak?
Tak.
I z tego wychodzi taka piękna konkluzja, o której ja mówię zawsze, że wiesz, Armstrong nie byłby Armstrongiem, gdyby nie był Armstrongiem, tak? Czyli to, że on był na dopingu, realnie spowodowało, że oczywiście miał lepsze wyniki, natomiast pojawia się pytanie, a ilu z jego przeciwników było w tamtym czasie na dopingu, a teraz po latach wiemy, że prawie wszyscy, albo większość, przynajmniej tam w top 10, a b, no niestety, wiesz, mamy takie talenty, które rodzą się raz na x lat, czyli tutaj mamy Armstronga, mamy Jordana, mamy Lebrona, mamy Messiego, mamy Ronaldo, tak? I wiesz, opcja, w której mówimy, bo on jest na bombie, albo on stosował doping, albo to, no okej, okay, tak, w porządku, natomiast on dalej nie osiągałby takich wyników, jeżeli nie miałby tego genu, czy nie miałby tego czegoś, tak? Czy nie miałby tej ciężkiej pracy, nie?
No więc, pewnie. Tak, ale wiesz, tu musimy jakby też zostawić, że to są sportowcy zawodowi. Myślę, że tam to jest bardziej zrozumiałe. A wśród naszych klientów podopiecznych, którzy walczą o przysłowiową marchewkę, no nie wiem, jakie ty masz podejście. Dla mnie to jest...
Absolutnie się z tobą zgadzam. Absolutnie opcja stosowania szeroko pojętej bomby w kontekście walczenia o marchewkę, bo tutaj ja zawsze rozgraniczam kontekst HRT, czyli hormonoterapii zastępczej, a bomby, to są zupełnie absolutnie nieporównywalne, tak? No bo wiesz, opcja spełnienia swoich marzeń, wyrwania 200 kg nad głowę i po to stosowania bomby i generalnie wiesz, bycie wywieszonym w galerii na siłowni, on wycisnął 200 nad głowę, a opcja zarobienia 50 milionów dolarów za jeden sezon, no to jest, wiesz, coś nieporównywalnego, nie? Dokładnie. Więc tu się oczywiście zgadzam w 100%, że ta linia pomiędzy ciemną stroną mocy a tą dobrą stroną mocy, no jest bardzo cienka, natomiast no wiesz, no nakusi, no bo wszystkim się wydaje, że daje niesamowite możliwości i w ogóle wszyscy będą, wiesz, nagle papajami i Hulkami i w ogóle wszystkimi Avengersami naraz. My jakby przyglądając się z boku, pracując w tym, ty jako specjalista od ruchu, ja jako specjalista od żywienia, wiemy, że to absolutnie tak nie działa, tak?
No pewnie. No przede wszystkim wiesz, ja tu, bo jakby u mężczyzn, tak jak mówisz, to TRT, które się pojawia, jest po prostu wyrównaniem hormonów, które, jak sam powiedziałeś wcześniej, powoli wiele po prostu osób jest troszkę bardziej, nie wiem, zniewieściałych, albo po prostu ta męskość nam trochę umyka, dlatego no, TRT staje się też normą, bo po prostu wiele mężczyzn ma teraz obniżony testosteron, tak jak pewnie ty zauważyłeś, ja zauważyłam, jak widzimy po podopiecznych, idzie to głównie za stylem życia tak naprawdę, ale no, najbardziej mnie uderza tutaj bomba, czy pewnego rodzaju wspomaganie w przypadku kobiet, nie? Bo to są kobiecy organizm po prostu jest dużo bardziej wrażliwy na takie rzeczy i wydaje mi się, że to po prostu jest często naprawdę, naprawdę absolutnie niewarte tego wszystkiego.
Dokładnie. Natomiast już jakby stricte odbijając od stosowania środków androgenoanabolicznych, wrócimy do czegoś bardziej damskiego i bardziej przyziemnego i czegoś, co dla mnie jest niesamowitym game changerem i czegoś, co moi klienci, jak dostają w wytycznych, w planach, to mówią, musiałeś mieć niezły fan, wrzucając mi to. Joga. Dlaczego joga, znowu patrząc na nasz mały kraj, zaczyna być tak cholernie popularna? No i dlaczego w ogóle to rozwiązanie jest takim fajnym rozwiązaniem, jeżeli chodzi właśnie o kontekst ruchowy?
Wiesz co, chyba głównym powodem teraz myślę, że jest ten okres pandemii, bo już mamy praktycznie zaraz rok. Nie? Kiedy jesteśmy zamknięci w domach w jakimś tam stopniu, a joga jest bardzo taką dostępną formą, bo właściwie wystarczy kupić matę i możesz to robić w domu. Masz mnóstwo, ale to absolutnie mnóstwo możliwości ćwiczenia z internetem czy gdzieś tam z YouTube'em. Jest to coś przede wszystkim, moim zdaniem, czego brakuje nam w życiu codziennym, ale znowu tutaj mniej ten aspekt fizyczny, a bardziej ten aspekt psychologiczny, czyli jesteśmy tak przestymulowani przez wszystko, co jest dookoła, przez komórki, telewizję, że to wyłączenie się w czasie tych sesji jogi, czyli właśnie, nie wiem, skupienie się na oddechu, skupienie się na medytacji, która jest też często nieodłączną częścią jogi, skupienie się na pranayamach właśnie, czyli takich właśnie ćwiczeniach oddechowych, sprawia, że ty po takiej godzinie jesteś dużo bardziej zrelaksowany niż po, wiesz, nie wiem, miesięcznym trenowaniu crossfitu, który znowu jest kolejną stymulacją. Wydaje mi się, że wielu z nas dotarło do punktu, w którym szuka pewnego rodzaju uspokojenia w takim życiu codziennym, wyłączenia i po prostu odejścia od pewnego rodzaju rzeczy. No a druga kwestia to oczywiście no ta kwestia tutaj jakby nabierania mobilności i stabilności jednocześnie. To dla ciała na pewno jest bardzo fajne, aczkolwiek no, jest też mnóstwo kobiet, które w jodze są dobre, bo tą elastyczność mają na bardzo wysokim poziomie, no ale właśnie one powinny bardziej iść w stronę treningu siłowego i troszeczkę więcej stabilizacji niż konkretnie jogi. Także myślę, że tutaj główny element to jest ten element psychologiczny, dlatego to dzisiaj przeżywa taki boom.
Dla mnie yoga w kontekście brazyliany była czymś niesamowitym, bo to dla mnie był game changer, a już w ogóle po latach treningu siłowego, gdzie głównie skupiałem się na treningu siłowym, a sztuki walki gdzieś tam wisiały sobie na kołku, to moment, w którym wróciłem do jogi i zacząłem ją robić jakby, wiesz, codziennym przykazaniem, przynajmniej powitanie słońca, dosłownie 12-minutowe powitanie słońca, to był game changer. To było coś niesamowitego, jak po prostu ta gibkość się zmieniała i jak to ciało lepiej funkcjonowało. Także nie, ja tutaj wszystkim osobom trenującym A, sporty walki, B, sporty siłowe, bardzo serdecznie polecam, żeby wprowadzić swój jakby, nawet jeżeli nie codzienny, to przynajmniej jakby tygodniowy repertuar, kilka dosłownie krótkich zajęć z jogi, bo to może zrobić naprawdę wiele dobrego, jeżeli chodzi o to, jak się funkcjonuje w tych szeroko pojętych treningach.
No tak, no szczególnie w brazylijskim jiu-jitsu ja nawet obserwuję jeden kanał, Brief and Flow, to jest kanał zagraniczny, ale mężczyzna właśnie tam ćwiczy brazylijski jiu-jitsu i on układa typowo sesję jogi pod brazylijskie. I jakby, no to super się zestawia. To naprawdę to jest podobny rodzaj siły, też taka izometria, podobna elastyczność, no bo jednak do tego brazylijskiego. Wy musicie być dosyć mocno gipsy, tak? No bo żeby założyć, Jezu, nie wiem, czy dobrze powiem, ale tam trójkąt, tak? Nogami czy coś, no to przecież już trzeba mieć ten pośladek trochę porozciągany i no pewne pozycje po prostu wymagają całkiem niezłej elastyczności, więc na pewno akurat pod sport, który wymieniłeś, to jest super i gdzieś tam się super wpasowuje. No a jak ten element psychologiczny dla ciebie?
Wiesz, no ja medytuję, więc dla mnie jakby nie było jakiejś dużej zmiany w kontekście flow, bo bez medytacji generalnie prawdopodobnie rozwaliłbym wszystko dookoła i nie trzymał swoich emocji na wody, bo niestety, wiesz, no ja jestem dosyć mocnym ekstrawertykiem i opcja treningu siłowego to była opcja, w którym, czy w ogóle jakiegokolwiek treningu, szczególnie sportu walki, była opcja pozostawienia ego i wypalenia siebie na tyle, żeby być spokojnym na co dzień. No i jakby w związku z tym, że teraz wielu rzeczy nie mogę robić na takim poziomie, na jakim bym chciał, między innymi ze względu na stres fizyczny i związany z pracą w dwóch miejscach, to gdyby nie sama medytacja, to absolutnie bym po prostu krzyczał na wszystkich dookoła, a tego oczywiście nie chcemy, więc jak najbardziej. Natomiast wiesz, ja pamiętam taką jedną scenerię, jedną sytuację, jeżeli chodzi o odkrywanie jogi i ogólnie działanie, bo dla mnie joga stała się czymś, do czego ja doszedłem, czy co zacząłem uprawiać w momencie, kiedy przeczytałem sobie książkę doktora Bena Lyncha na temat tego, jak nasze geny wpływają na nasze funkcjonowanie. Książka się nazywa Dirty Genes, autorem jest dr Ben Lynch. No i on tam właśnie napisał, że jeden z takich elementów, który wykazuje bardzo pozytywny wpływ na działanie układu nerwowego, jest tam krótka poranna sesja jogi. Książkę czytałem lecąc samolotem na Cypr, gdzie wynajmowaliśmy z narzeczoną dom. To był środek lutego 2015 albo 16 roku. I wiesz, tak mówię, no kurczę, skoro teraz mam czas, nic mnie nie goni, a scenaria była niesamowita, bo w sumie mieliśmy dom na osiedlu typowo wakacyjnym, więc wiadomo, że luty to nie jest sezon wakacyjny na Cyprze, byliśmy praktycznie sami na całym osiedlu i może w jednym domu jeszcze paliło się światło, więc wiesz, o 6 rano jak dzwonił budzik, my po przylocie z Polski, gdzie było tam minus 10 stopni, na Cypr, gdzie było 15 stopni, to wiesz, shorty i krótkie rękawki, bo przecież gorączka, nie? I wiesz, pobudka 6:30 rano, bo już był wschód słońca i generalnie było niesamowicie słonecznie. I robić jogę nad basenem w domu, wiesz, w temperaturze tam 15 stopni na Cyprze, to w ogóle był taki mindsetowy game changer, że od tamtej pory, wiesz, pojawiła się miłość do tego z prostej przyczyny, bo zacząłem to robić w środowisku, które było dla mnie czymś fajnym, tak? I absolutnie, absolutnie ten flow za każdym razem, jak robię jogę, już robię, jak robię ten konkretny, te konkretne asany z powitania słońca, to wiesz, wraca taki zen, nie? No, taki moment, gdzie po prostu zawsze widzę tą opcję tego basenu, słońca i tak dalej, nie? Czyli to ten taki mindset skorelowany z wydarzeniem, nie? I to też jest zabawne, jak wiele osób ma kontekst, że czegoś nie lubi, bo ma z tym skojarzone jakieś negatywne emocje. Tak. No to także jest, jak najbardziej.
Zawsze właśnie takie nacechowanie, nie wiem, emocjonalne jakiejś rzeczy bardzo mocno na nas wpływa, nie? To jest super ciekawe właśnie i myślę, że właśnie to sprawiło, że ta joga dla ciebie się stała taka magiczna. No bo jakbyś spróbował tego, nie wiem, w jakimś zupełnie innym miejscu, to może niekoniecznie by to tak kliknęło, nie? A w tamtym momencie to wszystko dla ciebie jest takim powrotem do twojego wyciszenia i uspokojenia. Super, naprawdę super.
Przechodząc dalej i w sumie zmierzając ku końcowi, bo wiem, że ciebie dzisiaj czas goni, to mam jeszcze w sumie 2-3 ostatnie pytania i to takie już trochę bardziej skonstruowane. To znaczy, jeżeli mogłabyś wybrać 3 ćwiczenia, które każdy człowiek powinien wykonywać na jakby, czy to na każdej sesji treningowej, albo nawet codziennie, to czy masz taki zestaw, albo takie 3 ruchy, które uważasz, że powinniśmy wdrażać zawsze? Tu, wiesz, ja się odwołuję stricte do tego, co napisał Paweł Tatsulin, że dla niego takim ćwiczeniem jest swing, nie? Że on uważa, że generalnie swing jest ćwiczeniem, które powinien wykonywać każdy człowiek, a najlepiej, żeby wykonywał je codziennie.
No myślę, że na pewno wszelkiego rodzaju właśnie kontekst rotacji kręgosłupa lub wyprostów w plecach, w sensie taka gimnastyka tego kręgosłupa, bo coraz więcej osób do mnie przychodzi, które mają po prostu no, kręgosłup jak, wiesz, jak patyk nieruchomy i zazwyczaj albo brakuje wyprostu, czyli te psy z głową w górę byłyby takim ćwiczeniem, albo rotacji, która też przez pracę komputerową po prostu ta rotacja zanika i no i po prostu samo prowadzenie auta staje się problematyczne, kiedy masz spojrzeć w lewo, a twoja szyja już się tak nie skręca, bo też piersiówka jest zabetonowana. Drugie ćwiczenie to myślę, że zamiast swingu jednak bym wybrała martwy ciąg jako taką rzecz, która jednak rozwija pośladki, rozwija brzuch, rozwija górę pleców, a nie jest aż tak bardzo obciążająca dla całego systemu. No i trzecią rzecz, którą bym wybrała, która naprawdę rozwiązywałaby wiele problemów innych, to jest podciąganie. To jest akurat trudne ćwiczenie i wiele osób go nie wykonuje, ale tak naprawdę no, my niestety znowu w kontekście ewolucji gdzieś tam to podciągnięcie zatraciliśmy, a myślę, że lata temu to było normalne, większość ludzi się jednak podciągała, no a teraz to znowu niektóre mięśnie też zaczynają być powoli w zaniku, bo po prostu nie podciągamy się, nie mamy ruchu przyciągania, no i nasze ciało zaczyna się zmieniać, nie? Więc jeśli ja bym miała wybrać 3 ćwiczenia, które tylko i wyłącznie mogę wykonywać, to właśnie myślę, że coś z kategorii jogowych ćwiczeń, czyli takich psów z głową w górę, w dół, martwy ciąg i podciąganie.
To jest ciekawe, bo właśnie ja przyglądając sobie jakieś tam swoje materiały do tego podcastu, trafiłem na notatki Tatsulina i on napisał, że po czym poznać dobrego trenera? Po tym, że w 12 tygodni spowoduje, że kobieta będzie potrafiła podciągnąć się 12 razy jakby chin over the over the hang, czyli podbródkiem powyżej drążka. Nie? Także to jest bardzo ciekawe, że akurat wybrałaś podciąganie. Zresztą to ja będę mówił dużo. Ile wariacji podciągania i active hangów miałem od ciebie, to nie zliczę. No i większość z nich jest w tym asortymencie rozgrzewkowym codziennie, znaczy na każdej sesji treningowej. Do tego stopnia, że jak mieliśmy zamkniętą salę treningową, no to zastanawiałem się, czy nie powiesić sobie drążka w domu, żeby super. Po prostu to robić, no bo jakby różnica pomiędzy tym, co się dzieje z brzuchem i plecami, kiedy robi się te ćwiczenia, kiedy robi się podciąganie, to jest coś niesamowitego.
Nie da się podciągnąć na samych rękach, nie da się, to brzuch jest bardzo aktywny. Ja bardzo często po podciąganiu miałam największe zakwasy właśnie w brzuchu, wcale nie w rękach gdzieś tam, nie? No.
Jeżeli mogłabyś dać 3 rady młodszej sobie, z dowolnej dziedziny, może być to z treningu, może być to z filozofii, może być to z czegokolwiek, to jakie 3 rady realnie dałabyś sobie, tak wiesz, typu 20 lat temu?
Myślę, że po pierwsze pierwsza zasada rozczarowań to są przede wszystkim oczekiwania, czyli mniej oczekiwań, mniej rozczarowań. Druga rzecz, jaką bym sobie powiedziała, to że jeśli na coś nie mam wpływu, to nie należy się tym chyba przejmować. W sensie, myślę, że to by była też taka rada, która by wiele zmieniła. I że trzecia, wszystkie chyba są życiowe, ale że jeśli, jak to sprecyzować, że większość rzeczy, którą sobie wyobrażamy, że się stanie, i tak się nie stanie, nie? Czyli, że czasami nam się wydaje, że na pewno ktoś zareaguje tak czy inaczej na daną sytuację, a w rezultacie 90% tych rzeczy się w ogóle nie wydarza. Także to, co nas często limituje, to właśnie to strach, a tak naprawdę rzadko kiedy dokładnie jakby wersja, którą sobie wymyślimy, się nie wydarza.
To jest zabawne. To jest ten taki element, który ja uwielbiam właśnie w życiu, nie? Że wiesz, kiedy masz cokolwiek zrobić, to twój mózg tworzy tak wyimaginowane sytuacje i tworzy tak niemożliwe zwroty akcji, że naprawdę dobry hollywoodzki scenariusz by się nie powstydził tego, co się w twojej głowie dzieje, kiedy masz coś zrobić, nie? Albo znaczy, zrobić coś istotnego dla twojego życia.
Teraz tak jakby zagania w taki róg, że nam się wydaje, że coś się wydarzy i wiesz, na przykład nie wiem, no ja potrafiłam spędzać 3 dni na myśleniu, jak przeprowadzić trudną rozmowę, po czym się okazywało, że ta rozmowa w ogóle toczyła się zupełnie inaczej, a straciłam tylko 3 dni na myśleniu, jak to zrobić dobrze, a tak naprawdę wiesz, po prostu trzeba było to zrobić i nie mieć tych oczekiwań i nie zastanawiać się, jak to będzie po prostu, wiesz, podjąć działanie, nie?
Czyli w myśl Rafała Mazura, ci co robią mogą, ci co mogą robią.
Dokładnie, no.
No i ostatnia rzecz, w sumie takie pytanie, które zadaję zawsze wszystkim na sam koniec, czyli jeżeli mogłabyś wrzucić jedno zdanie, jedno słowo, jeden cytat, jeden tekst na billboard, który zobaczyliby wszyscy, dosłownie wszyscy, to co by to było?
No kurczę, to mogłeś mi napisać te pytania wcześniej, bo to są trudne pytania. Tak samo to poprzednie. Miałam takie jedno. No to jest to, co już kiedyś chyba w jakimś podcaście to używałam. Czyli odpowiedzialność się bierze, przyszłość się kreuje, a dobrocią się dzieli. To jest jedno z moich ulubionych haseł. No.
I to jest cholernie dobre hasło.
No, ja bardzo je lubię, naprawdę.
To jest naprawdę cholernie dobre hasło. Także, panie i panowie, my po godzinie 16 minutach kończymy, a wy wiecie, co macie zrobić. Brać odpowiedzialność i kreować przyszłość, no i dzielić się dobrem, moi drodzy. Szczególnie w tych dziwnych, zwariowanych czasach, w jakich przyszło nam żyć.
Dokładnie.
Zuza, bardzo ci dziękuję. Ja ponownie odsyłam wszystkich zainteresowanych tym, co Zuza ma do powiedzenia na temat rehabilitacji, prehabilitacji, treningu i tak dalej, do naszego programu na temat kontuzji i tego, jak się po prostu nie zepsuć, dostępny na fitmaker.pl. Oczywiście odsyłam wszystkich zainteresowanych do wszystkich social mediów Zuzy i do samej Zuzy per se, szczególnie jeżeli jesteście ze Śląska i z okolic Katowic. Teraz, tak?
No, Chorzów mam klub, Sosnowiec. Chorzów. Dokładnie, ale Śląsk to jedna wielka wioska.
Także jeszcze raz i dziękuję. No i mam nadzieję, że do następnej wirtualnej kawki.
No, bardzo dziękuję za miłe przedpołudnie. Super. Do usłyszenia.
Do usłyszenia. Dzięki bardzo. Pa, pa.